5 minut po godzinie 13. Tomasz Olszewski, witam ponownie. A jako, że środa dzisiaj po 13, to oczywiście czas na M jak mama w M jak mieście, S jak szczepienia. Magda Monasterska, Magda Świerczyńska-Dolot.
Dzień dobry. No właśnie, dzisiaj proszę Państwa długo przez nas wyczekiwany temat. Ważny, powiedziałabym, że no też kontrowersyjny.
Bolesny. Którego,
bolesny również, tak. Te igły wszyscy kojarzą, że to nieprzyjemne jednak jest. No i o tym temacie wciąż jest głośno. Mianowicie mówić będziemy właśnie o szczepieniach. Od niedawna w Polsce mamy taki ruch antyszczepionkowy, dosyć właśnie głośny. Mimo, że budzi on wiele kontrowersji, wciąż zyskuje coraz większą popularność. No i wielu rodziców odmawia szczepienia swoich dzieci z różnych przyczyn. Specjaliści biją na alarm. Przez brak szczepień grozi nam nawrót bardzo groźnych i ciężkich chorób, na przykład takich jak gruźlica.
No właśnie, dzisiaj w programie powiemy więc o tych szczepieniach zalecanych, dodatkowych, o pewnych mitach, które krążą o szczepieniach, o tym czego i dlaczego się boimy. Oczywiście mowa o nas, rodzicach. A mówić będziemy też o trwającym tygodniu godnego porodu z okazji tej jutro w Gdyni. Bardzo ciekawe wydarzenie, na które Państwa zaprosimy.
Nasz gość dzisiejszy, czyli pani doktor Bożena Kujawska-Kapiszka, kierownik oddziału pediatryczno-alergologiczno-immunologicznego ze szpitala na Polankach. To jest trudna nazwa właśnie. Jest w drodze, drodzy państwo. Zanim zatem o szczepieniach, to mamy nagrody. To może
mamy
o tym.
Nagrody. Tak, przeglądamy tutaj.
Dzierżę w dłoni.
Tak, ja dzierżę w dłoni różowe zaproszenia do kina, do multikina na poranki dla dzieci. Na tych porankach będzie można zobaczyć bajki adresowane do dzieci powyżej takiego drugiego, trzeciego roku życia. I tutaj będzie można obejrzeć, nie wiem, czy Państwu są znane bajki jak Tomek i Przyjaciele, to chyba bajka o ciuchciach i to będzie można zobaczyć już w najbliższy weekend, więc proszę do nas pisać a propos tych szczepień. Czy Państwo szczepili, jakie mieli obawy, albo dlaczego Państwo nie szczepili? Mamy wejściówki do multikina, a Ty też masz jakieś wejściówki, widzę.
Tak, ja mam
też różowe.
Tak, różowo-czarne. Ja mam z kolei do naszego zaprzyjaźnionego sąsiedzkiego teatru Miniatura na spektakl 7 krasnoludków. To już w najbliższy weekend. 2 podwójne zaproszenia na 12, czyli na sobotę i na 13, czyli na niedzielę. A spektakl 7 krasnoludków jest w reżyserii Michała Derlatki, a w scenariusz napisała Agnieszka Kochanowska. W bajce źle się dzieje. Króla nigdzie nie ma, a królowa wprowadza zmiany, które mieszkańcom bardzo się nie podobają. Kiedy drogi w lesie mają zostać wyasfaltowane, a ścieżki pokryte chodnikiem, krasnoludki postanawiają coś z tym zrobić. O tym, co krasnoludki postanowiły zrobić właśnie w spektaklu 7 krasnoludków, na ten spektakl zaprasza Państwa Teatr Miniatura. No ale oczywiście trzeba właśnie, tak jak Magda powiedziała, 603-06-0606 napisać do nas SMS-a o tych wspomnianych szczepieniach.
No właśnie, bo ja tak sobie myślę, bo rozmawiałem niedawno z ojcem i to wielokrotnym, który powiedział, że on tak, jak słyszy te wrzawy na temat szczepień, to on tak nie potępia w szczambuł tych, którzy protestują, bo mówi, że tam są pewne rzeczy związane z tym, że to są inne szczepionki, na przykład, że w Niemczech, ma to od znajomych, to są szczepionki na pojedyncze, a u nas są takie
skojarzone. No właśnie, o tym też
już nie wszystkim to się podoba, więc może nasi słuchacze niech też się podzielą wątpliwościami, to przy okazji, jak będzie ekspert, to będzie w stanie te
wątpliwości
rozwiać.
Tak, te wątpliwości będziemy rozwiewać, oczywiście. Dziękuję.
303-06-06-06.
Mamy w mieście w Radiu Gdańsk. Dzisiaj rozmawiamy o szczepieniu dzieci, a z nami w studiu już jest pani dr Bożena Kujawska-Kapiszka, kierownik oddziału pediatryczno-alergologiczno-immunologicznego w szpitalu na Gdańskich Polankach. Dzień dobry pani doktor.
Dzień dobry, witam.
Pani doktor, statystyki takie krajowe mówią o tym, że od 95 nawet do 98% rodziców w kraju jednak szczepi swoje dzieci, ale na przykład z wyliczeń Fundacji Instytutu Profilaktyki Zakażeń wynika, że rocznie przybywa u nas około 3000 dzieci nieszczepionych i głównie w dużych miastach. Pani pracuje na Polankach. Ostatnio mówiło się też o tym, że coraz więcej trafia do Was dzieci z ciężkimi chorobami, a okazuje się, że w większości pośród tych dzieci z ciężkimi chorobami są to dzieci nieszczepione. Jak to jest? Proszę opowiedzieć o tej sytuacji.
Tak, rzeczywiście mieliśmy taką sytuację w styczniu, w lutym, że było bardzo dużo dzieci hospitalizowanych z ciężkimi zapaleniami płuc. Zresztą ta sytuacja do chwili obecnej nie uległa specjalnej poprawie, bo nadal tych dzieci jest sporo. I powiem szczerze, że ku mojemu zaskoczeniu bardzo dużo dzieci niestety nie jest zaszczepionych przeciwko pneumokokom. Rodzice wielokrotnie też nie szczepią według kalendarza obowiązującego podstawowymi szczepionkami. I to jest zatrważające, posyłając dzieci wcześniej do nie kończąc po prostu podstawowego kalendarza szczepień, posyłają dzieci do żłobka, do przedszkola, w zbiorowiska dziecięce. Ja potem niestety zbieram też tego owoce, ponieważ dzieci, które mają jak gdyby niewytrenowany układ immunologiczny, to one również często chorują, więc również zbieram je jak gdyby w poradni immunologicznej. One po prostu najczęściej nie mają żadnych zaburzeń odporności. Owszem, ktoś by mógł powiedzieć, że to jest ryzyko posyłania dziecka do zbiorowiska dziecięcego. Niemniej jednak to, co widzę, jest zatrważające, bo rośnie rzeczywiście grupa dzieci nieszczepionych. Również do mnie przysyłają lekarze z POZ-ów zapytanie, czy dziecko może być szczepione. Często wielokrotnie widzę po rozmowie z mamą, że jakiekolwiek tłumaczenie, tutaj jak gdyby wyjaśnienie istoty szczepienia jest naprawdę trudną rzeczą i nie dziwię się, że lekarz rejonowy może nie mieć czasu bardzo na dokładne wytłumaczenie rodzicom, o co chodzi, że to nie tylko jest ich dziecko, tylko też problem populacji całej, tak? Bo pamiętajmy, że tutaj są również dzieci i coraz więcej jest dzieci, które są po przeszczepach, na immunosupresjach różnego typu i te zwłaszcza są dziećmi ryzyka. Pomijam już dzieci z ciężką astmą, ze schorzeniami alergologicznymi, ale no, bardzo dużo jest dzieci właśnie hematologicznych, o które no, walczy się z jednej strony fundując im przeszczep szpiku, tak, potem są leki, więc ja nie mówię tylko o przeszczepie szpiku, ale również inne i te dzieci są bardzo, bardzo narażone, bo pamiętajmy, że one nie mogą być od razu szczepione po przeszczepach, tak, więc tu jest jakiś okres karencji i to, czy mówi się o zjawisku kokonu, czyli tak naprawdę to otoczenie dziecka jest ważne, żeby ono było przynajmniej zaszczepione, tak? Starsze rodzeństwo.
A no właśnie, bo to chyba tak jest, że dziecko nie zdąży być zaszczepione na jakąś chorobę, no i wtedy dziecko, które w ogóle rodzice podjęli decyzję, że nie będą szczepić, może zarazić tą ciężką chorobą. Dziecko nieszczepione, tak, prawda? Czyli właśnie niestety w tych wspomnianych żłobkach, przedszkolach, w skupiskach.
Tak. Niestety większość zakażeń, które były, i to chcę z całą mocą podkreślić, że to były zakażenia pneumokokowe. Od wielu lat się podkreśla, że zakażenia te mają dużo cięższe charakter niż to było kiedyś. Ja sama pamiętam, bo pracuję długo, że te przebiegi naprawdę nie były takie ciężkie. W tej chwili mamy i myślę, że takiej wiedzy chyba nie mają osoby działające sprawnie w tych ruchach antyszczepionkowych, jak wielkie nosi ryzyko niewyszczepienie dziecka i tutaj podkreślam tą wagę pneumokoka, tak? Bo mało tego, że jest tych zakażeń pneumokokowych więcej, jeśli chodzi o samo zakażenie, to jeszcze wzrasta oporność na ampicylinę, podstawowy antybiotyk. W związku z tym my musimy też dawać większe dawki, tak? I do tego jeszcze wielokrotnie są to pneumokoki oporne na ampicylinę. I po trzecie również przebieg takich zakażeń jest bardzo ciężki. Pamiętajmy o tym, że to nie tylko są ciężkie zapalenia płuc z wytwarzaniem ropnia, z zapaleniem opłucnej wysiękowym, ropne nawracające zapalenia ucha. Nadto, co jest najbardziej tutaj groźnym zakażeniem, to jest zapalenie opon mózgo-rdzeniowych i tutaj trzeba pamiętać, że niestety dzieci wychodzą z tych ciężkich infekcji, mówię o centralnym układzie nerwowym, z ubytkami niestety.
Mówimy o pneumokokach, był też SMS, jest też SMS w naszej skrzynce właśnie
bardzo
dotyczący
pneumokoków. Jest pytanie, nie szczepiłam dziecka na rotawirusy, zastanawiam zastanawiam się, czy warto zaszczepić 4-latka na pneumokoki, czy lepsze są szczepionki skojarzone 5 w jednym, czy 6 w jednym.
To może o tych pneumokokach, pani doktor, bo w przyszłym roku, 2017, tak, mają wejść na listę szczepień refundowanych.
Chcę powiedzieć, że mam przed sobą tutaj aktualny dziennik urzędowy ministra zdrowia i widać po tym, że ministerstwo nawet idzie naprzeciw oczekiwaniom rodziców działających w tych różnych stowarzyszeniach. To wiadomo, że do końca marca tego roku mają być zużyte wszystkie szczepionki zawierające Tiomersal, bo tutaj był największy zarzut.
Co to takiego?
Tiomersal to są związki rtęci, przepraszam, i o to najbardziej się obciążał, jak gdyby no tutaj jak gdyby widziano głównego sprawcę wzrostu autyzmu. Dzisiaj już wiemy, że autyzm to no nie jest potwierdzone absolutnie działanie szczepionek na wzrost ilości zachorowań. Zobaczmy też na nasze życie codzienne, jakie produkty żywnościowe, co dzieci jedzą, tak? Jak jest bardzo wzbogacane nasze jedzenie, więc tutaj sprawa naprawdę nie jest prosta, bo rzeczywiście wzrost jest tych dzieci z różnymi zaburzeniami zachowania.
Ale chyba to też wynika ze świadomości tego, tak, czym jest autyzm.
Tak, tak, tak. I myślę, że no to tutaj ministerstwo wyszło właśnie z taką decyzją, że te szczepionki, które w podstawowym kalendarzu szczepień przeciwko błonicy, krztuścowi i DPD, tak, przeciwko błonica, krztusiec i tężec, to one zawierały do tej pory te z podstawowego szczepienia, szczepione przez przychodnie, zawierały trochę tiomersalu, natomiast od kwietnia już ma być tego roku, już mają być wszystkie acelularne i bez zawartości tiomersalu.
No właśnie, mówiła pani o tym rzekomym wpływie, o tych obawach rodziców, prawda? Jeżeli chodzi o połączenie późniejszego autyzmu właśnie, zwłaszcza chyba z tą szczepionką odra, świnka, różyczka, prawda? Tutaj absolutnie nie ma żadnego związku, nic kompletnie, no bo skądś takie obawy zazwyczaj wynikają, prawda?
Obawy pewnie wynikają z takiego działania samych wirusów, odry, świnki, tak, różyczka może mniej, że są to wirusy, które na przykład dotykają też centralny układ nerwowy. Były takie doniesienia o stwardniejącym zapaleniu mózgu spowodowanym przez wirusa odry. Również tutaj jak gdyby pokładano takie podejrzenie w szczepionce, ale na pewno w sytuacji, kiedy lekarz dobrze zbierze wywiad, mama również powie o jakichś obawach, że dziecko no jest, ma obciążenie, jeśli chodzi o centralny układ nerwowy, ma obniżone napięcie, to na pewno lekarz rejonowy wyda takie czasowe wstrzymanie szczepień. I ja w poradni immunologicznej posiłkuję się przede wszystkim decyzją neurologa, tak? Musi o takiej sytuacji odroczenia, bo przecież to nie chodzi o rok, lata całe, tak?
O miesiące.
Bo ja jestem w stanie to zrozumieć, że w sytuacji, kiedy dziecko jest niejasne, jeśli chodzi o rozwój motoryczny, o rozwój umysłowy, to rodzice troszkę no, chcą odczekać. Natomiast nie rozumiem sytuacji, kiedy to szczepienie się odwleka w nieskończoność. Kiedy już wiemy, że dziecko chodzi do przedszkola, dobrze sobie radzi, tak? I stąd trzeba też pamiętać, że wirus różyczki no najbardziej będzie niebezpieczny dla osób w okresie rozrodczym, tak? Że to na pewno jest niepokojące dla kobiety w ciąży. I tu trzeba pamiętać, że ktoś, kto jest nieszczepiony, on przebędzie tą różyczkę i na przykład w otoczeniu ma kobietę w ciąży. Tu jest zagrożenie, tak? Wiadomo, że wirus różyczki, jeśli dotknie osobę, która nie chorowała poprzednio na różyczkę, albo też ma niski poziom przeciwciał, bo to też się zdarza, może mieć poronny przebieg, to zakażenie się różyczką kobiety w ciąży, że wiadomo, że jest teratogenne dla płodu w pierwszych 3 miesiącach.
Pani doktor, Ja jeszcze tylko przy Różyczce Śwince, tak myślę, żebyśmy
no ja
ten...
chciałam zapytać.
No. Aha, no to proszę cię.
Dobrze, ja jestem na przykład bardzo ciekawa, czy można już jako osoba dorosła się zaszczepić przeciwko śwince i różyczce, bo na przykład ja mam taką sytuację, że ja nie chorowałam ani na świnkę, ani na różyczkę. Czy my dorośli możemy się zaszczepić?
Tak, jeśli jest taka obawa, my mamy o tyle, służba zdrowia ma może łatwiejszą sytuację, bo my czasem przechorowujemy te choroby wieku dziecięcego w szpitalu. Ja sama zresztą przeszłam różyczkę i chcę Państwa zapewnić, że przebieg różyczki u osoby dorosłej jest dużo bardziej poważny aniżeli u dziecka, tak? Może się to skończyć zapaleniem stawów i proszę mi wierzyć, że rzeczywiście to była bardzo taka no, kłopotliwa choroba i wlokło się to zapalenie stawów 6 tygodni, tak? Reaktywne. Już pomijam fakt ospy wiecznej, to myśmy jeszcze nie byli szczepieni, ale na pewno warto o tym szczepieniu pamiętać, dlatego że nawet jedna dawka pisze się, że zabezpiecza przed zachorowaniem w 93%. Jeśli nawet dziecko zachoruje, to przebieg jest bardzo łagodny, po dosłownie kilka wykwitów. Też należy powiedzieć o sytuacji, że wirus ospy wiecznej czy inny wirus mononukleozy na przykład bardzo obniża odporność na jakiś tam czas, no mówi się nawet o pół roku, tak? Na pewno te 3 miesiące trzeba o tym pamiętać, że ta odporność jest obniżona. W tym okresie też ani testów skórnych nie można robić, bo one są fałszywie ujemne, tak? Także o tym myślę warto pamiętać.
Pani doktor, jeden z argumentów też rodziców, którzy no, nie szczepią dzieci, jest taki, że ponad 20 lat temu nie było szczepień takich koniecznych na właśnie odrę, świnkę, różyczkę. No ja sama pamiętam, że chorowaliśmy i tych szczepień nie było i wręcz rodzice brali nas za habety. Dziecko chorowało się, niosło to dziecko, które jest zdrowe, do tego dziecka, które jest chore, żeby się zaraziło.
I żeby przeszło tą chorobę.
I żeby przeszło, dokładnie. W tej chwili szczepimy. Co się zmieniło?
To się zmieniło, że tak jak mówię, nasza populacja jest pełna, owszem, jeszcze do tego pacjentów, którzy mają choroby z autoagresji, o których trzeba też pamiętać, że tych chorób jest więcej, że one są również w okresie leczenia biologicznego, czy w okresie leczenia lekami supresyjnymi. Ponadto należy pamiętać, że ja sama pamiętam, przechorowałam odrę, ale było to naprawdę ciężkie zakażenie, więc nie jest to prawdą, żeby... Zresztą tak naprawdę, o czym tu zapomniałam wspomnieć, my nie wiemy, jaki przebieg będzie naturalny tego schorzenia, tak? Po to są szczepienia, żeby wyćwiczyć układ immunologiczny i wytworzyć pamięć immunologiczną, więc nawet jeśli to dziecko zachoruje, to przebieg będzie dużo łagodniejszy, a tak jak mówię, jeśli rodzice nie badają pod kątem immunologicznym dziecka i no, podejmują taką decyzję, no to my też nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak to zachorowanie będzie wyglądało. Zresztą cofnę się tutaj do dzieci hospitalizowanych u nas w szpitalu. Koniec stycznia tego roku, to akurat mieliśmy wysyp wtedy pacjentów, którzy nie byli szczepieni według podstawowego kalendarza szczepień. I były to dzieci, które jedno z tych dzieci rzeczywiście przeszło krztusiec i to dziecko kasłało męcząco przez 2 miesiące. I nawet włączenie antybiotyku nie przyniosło spektakularnej poprawy. Obok leżąca mama, która tak samo nie szczepiła dziecka, no miała pretensje, że dziecko zetknęło się z pałeczką krztuśca i że będzie chore. No ale pamiętajcie Państwo, że podjęliście sami taką decyzję nieszczepienia i w sposób naturalny przechorowania.
I do siebie można mieć tylko pretensje, tak, w takiej sytuacji. Tak. Mamy bardzo dużo SMS-ów, ale do tych SMS-ów i do tematu szczepień powrócimy po przerwie.
Pytań mnóstwo. Jakie szczepionki lepsze? Pojedyncze czy skojarzone? Jakie są ceny? I że te koncerny farmaceutyczne to tylko zacierają łapy i ludzi zmuszają do tego, żeby wydawali pieniądze.
To może o tych skojarzonych i tych sanepidowskich, tak potocznie znane.
Szczepionki mają udowodnione...
Skojarzone szczepionki.
Tak, na pewno skojarzone mają udowodnione działanie na lepsze wytwarzanie odporności pamięci immunologicznej, tak? Natomiast rozdzielne, no wiele lat przecież szczepiło się również rozdzielnymi, tak, więc tyle, tylko że to wydłuża może kalendarz szczepień, ale też tak może być. Natomiast no, trzeba być w tym wszystkim otwartym. Najważniejsze, żeby w ogóle pacjent nie rezygnował ze szczepienia, bo to jest podstawa.
A to nie jest tak, pani doktor, bo też gdzieś tak słyszałam, że rodzice mają pewnego rodzaju obawy, jeżeli chodzi o skojarzone szczepionki 5 w jednym czy 6 w jednym, że jeżeli szczepi się na dużo różnych chorób w jednym momencie, w jednym zastrzyku, to prędzej czy później któraś nie zadziała, tak? W ten sposób, może potocznie się wyrażając.
To pewnie chodzi, spotkałam się z taką opinią, że może tak małemu dziecku podasz tylu szczepionek skojarzonych w jednym zastrzyku, w jednym czasie, tak? Jest może zbyt dużym bodźcem na reakcję układu immunologicznego i chcę państwa zapewnić jako immunolog, że to nie jest prawda, dlatego że tak naprawdę organizm dziecka jest w stanie odpowiedzieć na 10 tysięcy antygenów, tak? I z tego tak naprawdę my używamy w szczepionkach, to jest 0,01%, więc to naprawdę nie jest dużo, a no, ta pamięć immunologiczna jest. Pewno przebiegi, przepraszam, te krztuśca, nawet jeśli, bo tu jest znowu już zarzut, że szczepionki są może nie do końca efektywne, to rzeczywiście nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, jeśli tak dużo osób nie szczepi, że jest wznowa zakażeń, tak? Że tych zakażeń jest dużo, więc nie wiadomo, czy takie dziecko nie przechoruje, ale na pewno przebieg będzie łagodniejszy.
Czyli jesteśmy w stanie coś rodzicowi doradzić, skojarzone czy sanepidowskie?
To zależy, myślę, bo skojarzone w tej chwili są płatne, prawda?
No, tak,
to
tak.
Trzeba przede wszystkim zapytać rodzica, czy zrobić taki bilans finansowy, ile tak naprawdę ich to szczepienie będzie kosztować. Ja wiem, że jeśli chodzi o dziecko i naprawdę poruszy się serca dziadków jednych i drugich, to naprawdę wystarczyłoby, żeby kilka osób z rodziny się złożyło i to też można zrobić, bo takich rodziców też mamy, tak? Którzy stawiają priorytet celów zdrowie dziecka no ponad wszystkie inne rzeczy materialne.
Mhm. Tutaj właśnie pani już po części odpowiedziała na to pytanie, bo pojawia się też taki argument, że pierwszy rok z życia dziecka to są prawie same szczepienia. Jeżeli wybieramy rzeczywiście jeszcze te szczepienia dodatkowe, czyli rotawirusy, pneumokoki, meningokoki chyba też są w pierwszym roku, ta pierwsza dawka, to tego jest strasznie dużo i czym właśnie ten mały organizm jest w stanie to wszystko znieść.
Tak, no jak najbardziej, więc jeśli są zaburzenia odporności i jest to zaburzenie odporności ciężkie z zakresu zaburzeń odporności komórkowej, to na pewno to dziecko do trzeciego miesiąca już po pierwszym szczepieniu, BCR-ze, właściwie już możemy podejrzewać, że coś się z dzieckiem dzieje, tak? Więc odwołuję się do tego, co powiedziałam wcześniej, że absolutnie my, jeśli chodzi o stymulację układu immunologicznego, nie robimy żadnej krzywdy dziecku w pierwszym roku życia.
Pani doktor, był też taki SMS dotyczący rotawirusa, prawda? Mm-hmm. Bo obok pneumokoków mamy też rotawirusy. No i właśnie, słyszy się z jednej strony głosy, że ta szczepionka nie chroni przed sporą częścią szczepów. A z drugiej strony jednak dzieci zaszczepione łatwiej przechodzą infekcje rotawirusowe. Jaka jest prawda?
Ja mogę mówić z punktu widzenia klinicysty, bo rzeczywiście jest troszkę zakażeń rotawirusowych u dzieci, nawet szczepionych, ale zdecydowanie ten przebieg jest łagodniejszy, tak? Więc tak naprawdę nawet nie ma sensu robić antygenu, bo w kale, ponieważ on może być w zależności od czasu, który tam upłynął od szczepienia, ale zdecydowanie przebieg jest łagodniejszy. łagodniejszy, tak? Spotykamy się nawet z opinią rodziców, że gdyby wiedzieli, że taki jest ciężki przebieg dziecka, że pobyt w szpitalu, nawadnianie, tak? Nie tylko to doustne, ale i dożylne, że no, są wymioty, stolce, tak? To by się głęboko zastanowili, czy nie szczepić.
No właśnie, czyli szczepić.
No to jest na pewno do decyzji, pozostawić to należy do decyzji rodziców, tak? Bo to jest znowu szczepienie płatne, tak? Ja się cieszę przede wszystkim z jednej rzeczy, że Ministerstwo Zdrowia wciąga pneumokoki do kalendarza obowiązkowego i to jest najważniejsze.
No właśnie, mamy te pneumokoki, mamy meningokoki. Kiedy szczepić na to i czy szczepić, kiedy dziecko właśnie idzie do żłobka czy przedszkola?
Ja myślę, że takie dziecko powinno być zaszczepione przed pójściem do zbiorowiska. Więc to drugie szczepienie przypominające na meningokoka jest w 16 miesiącu życia, czy tam 20, tak? No i wtedy warto to zrobić, tak? Część rodziców podejmuje decyzję, że w sytuacji, kiedy usłyszą o jakiejś epidemii, to wtedy. No ale pamiętajmy, że organizm potrzebuje czasu, żeby wytworzyć te przeciwciała, tak, żeby żeby ta pamięć immunologiczna powstała, więc to jest trochę czasu trzeba na to.
A opowiedzmy jeszcze, co to są konkretnie te meningokoki i z czym możemy się tutaj zmierzyć i jakie są objawy?
O ile pneumokoki, co już wcześniej powiedziałam, dają szereg zakażeń, zarówno górnych, jak i dolnych dróg oddechowych, to też zapalenia opon, natomiast meningokok przede wszystkim to jest ciężkie zapalenie opon. Jak to rodzice, no magiczne słowo sepsa, to tak to wygląda, tak? Właściwie to tutaj jest przebieg tak dramatyczny, że wystarczy, że rodzic przyjdzie do izby przyjęć z kilkoma wykwitami, wybroczynami na skórze, a za dosłownie kilka godzin dziecko ma te wybroczyny na całym ciele, tak? Dochodzi do martwicy tych okolic skóry i tkanki podskórnej. No i wreszcie kończy się to niewydolnością wielonarządową, także jest to bardzo ciężkie schorzenie.
I ona bardzo szybko też działa, prawda?
Tak, tak, niestety. To jeśli chodzi o pneumokoka, to mamy tutaj może taki element zwiastunu, że powiedzmy dziecko kaszle kilka dni, tak? Potem gorączkuje, ma wysokie parametry, tak? Tutaj w meningokoku to jest właściwie no, kilka godzin. Bardzo szybko.
Pani doktor,
no i mamy, przepraszam, że się strącę, niestety kilka zgonów takich z powodu meningokoku.
Ten kalendarz szczepień dodatkowych można sobie jakoś rozłożyć, prawda? Bo mamy trzy szczepienia dodatkowe.
Tak.
A co by pani polecała? Najpierw w pierwszym jakby momencie, no, może nie okresie życia dziecka, jednak pneumokoki, czy jakoś, nie wiem, najpierw meningokoki, potem rotawirus, jeżeli ktoś zdecydowałby się na trzy?
Na pewno pneumokoki. W pierwszym rzędzie, tak?
I to jest wtedy po skończeniu pół roku, czy przed?
To się właściwie robi dużo wcześniej, tak? Zwłaszcza jeśli rodzice planują, że po 6 miesiącu no, muszą oddać dziecko do żłobka, tak? Więc to z całą pewnością. Zresztą więcej mam pewnie do czynienia tych zachorowań pneumokokowych. Naprawdę jest bardzo dużo. Tego kiedyś, te 20 parę lat temu, aż tyle zachorowań nie było, co jest teraz.
Czyli pneumokoki i potem meningokoki, czy rotawirusy i potem, na koniec?
Nie, rotawirusa trzeba pamiętać, że jeśli jest podjęta decyzja, no to do 6 miesiąca życia, tak? Natomiast jeśli to już się podejmie decyzję, że nie, no to już potem nie szczepimy, tak?
A z meningokokami jaki jest taki najpóźniejszy czas, kiedy możemy zaszczepić?
Właściwie tutaj wszystko zależy od charakterystyki produktu leczniczego, tak? Bo te preparaty są różne i tutaj jest duży wybór i proponuję przedyskutować sprawę z lekarzem rejonowym, który no, ma tych kursów szczepień bardzo wiele i rzeczywiście na pewno coś rodzicom doradzi, tak? My nie sięgamy po takie z najwyższej półki szczepionki, które zawierają wirus A, C, W, bakterie, sięgamy po te najczęstsze C, tak? No B się też pojawiło i o tym się coraz więcej mówi. To jest szczepionka Bexsero, no ale ona jest też szczepionką drogą.
poruszamy wiele poważnych tematów. Ja mam taki postulat do pań. Może zagramy piosenkę, a potem wrócimy jeszcze do tego, co piszą nasi słuchacze.
Bardzo może być.
A pan Maciej pyta, jak to jest w Europie, czyli czy to jest tak, że te nasze szczepionki, które otrzymują polskie dzieci, na przykład różnią się od tych, które otrzymują, powiedzmy, żeby było blisko w Niemczech dzieci.
Ja powiem tak, pewnie tu chodzi znowu o Tiomersal, więc to jak już wcześniej powiedziałam, Tiomersal był właściwie takim związkiem, który był zawarty już x lat temu, tak? 20-30, tak. Te związki rtęci były przecież w wielu innych szczepionkach 20-30 lat temu. Jak się cofniemy w czasie, no wcale nie było więcej autyzmu, tak? Wręcz odwrotnie. Więc należałoby się głęboko zastanowić tak naprawdę, co jest powodem autyzmu i wszystko tutaj nie skupiać na szczepieniach, bo jak trzymam przed sobą książkę pana profesora Jacka Wysockiego, który jest takim guru, jeśli chodzi o szczepienia. Jest to pan profesor z Poznania. Zresztą wielokrotnie tutaj był na naszych konferencjach pediatrycznych. Patrzę tutaj na mapkę szczepienia przeciwko pneumokokom w Europie, to tak naprawdę Polska jest jeszcze białą plamą, tak? Schemat 2+1 jest stosowany, już mówię, Finlandia, Szwecja, Anglia, no to już dawno i wiemy, że te dzieci, które przyjeżdżają do nas z Anglii, to właściwie one mają naprawdę bardzo bogaty ten kalendarz szczepień. I praktycznie zastanawiamy się, tylko nie mają, teraz mówi się o doszczepianiu na gruźlicę, ale z racji napływu osób z różnych krajów, ale póki co właściwie to z tymi dziećmi nie mamy żadnego problemu, bo one mają wszystko w kalendarzu. Natomiast wśród innych krajów, które na przykład mają schemat 3+1, tak, czyli ten właśnie u najmłodszych dzieci, to te szczepienia są w Niemczech. U naszych sąsiadów, tak? W Danii, w Holandii, w Czechosłowacji, która w końcu z nami graniczy. Tak samo zresztą jest tutaj w Emiratach Arabskich też, ale też i we Włoszech to też są szczepienia. Ja pamiętam, że jeszcze jak u nas się nie mówiło o pneumokoku, to osoby, które wyjeżdżały do Włoch, to już to miały w pakiecie obowiązkowych szczepień.
Czyli rozumiemy, że nasze polskie dzieci są szczepione na mniejszą ilość chorób niż dzieci w Europie.
No tak jak mówię, niestety jest, my jesteśmy jeszcze tutaj białą plamą, bo jak spojrzę na mapkę szczepienia przeciwko meningokokom w pierwszym roku życia, na przykład to jest szczepienie obowiązkowe w Niemczech, we Francji, również we Włoszech, w Austrii. Natomiast w drugim roku życia jest również, następne są kraje, Hiszpania, Anglia. Jeśli chodzi o rotawirus, no to tutaj przyglądając się Europie, właściwie to są szczepienia obowiązkowe w Finlandii, w Anglii, w Danii, w Austrii również. 5-6-składnikowe, czyli te, które zawierają krztuśca, tężca, błonicę, IPV, czyli polio i hemofilusa, to już mówię w jakich krajach. Finlandia, Szwecja, Anglia, Hiszpania, my znowu biała plama, są lepsi od nas, jeśli chodzi o szczepienie acelularnym krztuścem i polio i hemofilusa, i przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu B, no to lepsi od nas są Czesi, Niemcy, Francuzi. Także stale ta mapka Polski jest niestety no stale w tyle.
Można by tak wymieniać i wymieniać,
tak,
prawda?
Można by wymieniać,
pani doktor, my przygotowując się do audycji też śledziłyśmy fora internetowe i na takich forach można przeczytać na przykład, tutaj jest właśnie środowisko to antyszczepionkowe rodziców, cytat: myślę, że szczepienia nie są konieczne, patrzę na znajome z podwórka, nie szczepią swoich dzieci i są okazami zdrowia, więc chyba można. Albo na przykład taki cytat: syna nie szczepię w ogóle, wszelkie infekcje znosi dużo lepiej niż jego rówieśnicy, ospę przebył, nic mu się nie stało, może podejmuje to jakieś ryzyko, ale robię sobie to zupełnie świadomie. I jeszcze jeden ostatni, zanim pani się odniesie. Rodzice piszą też, że kochający rodzic, no i to jest takie najbardziej bolesne, nie szczepi dziecka, nie pozwól, by twojemu dziecku wstrzykiwano truciznę. Jak pani skomentuje te trzy wybrane przez
nas? No zauważmy, że to dotyczy tylko i wyłącznie własnego dziecka. Każdy patrzy wyłącznie na swoje
dziecko.
Ja to rozumiem jako matka, jako lekarz, ale pamiętajmy również, że jesteśmy społeczeństwem, żyjemy w grupie i wśród nas są różni pacjenci, a ci nieszczepieni, no niestety stanowią zagrożenie, bo oni mogą rzeczywiście łagodniej przejść dane schorzenie, ale też nie mamy tego gwarancji. Z całą pewnością układ immunologiczny, jeśli jest ćwiczony takim podawaniem szczepionek, to on też łatwiej będzie reagował na jakiekolwiek inne zakażenia. Mieliśmy taki przypadek 14-letniego chłopca, który nie był w ogóle zaszczepiony na nic i właściwie zachorował na grypę, banalną grypę. I mieliśmy duże obawy, czy wyjdzie w ogóle z tego zapalenia płuc.
Też chyba nieszczepienie jest takim zagrożeniem dla osób starszych, nie tylko dla dzieci.
Tak, zdecydowanie. Dlatego cieszę się bardzo, że szczepienie pneumokokowe też jest zaplanowane dla osób powyżej 50 roku życia. My nawet wykonujemy w poradni immunologicznej u dzieci, które mają zaburzenia odporności, na przykład obniżony poziom IgA, to zawsze polecamy i rzeczywiście rodzice widzą, że te dzieci chorują mniej. Też szczepienie sezonowe przeciwko grypie, tak? Również szczepimy przeciwko pneumokokom. Oczywiście to są dzieci ryzyka, więc one się mieszczą jak gdyby w tej puli na pneumokoka darmowej, tak? Natomiast ja w poradni immunologicznej jeszcze doszczepiam na pneumokoka tą szczepionką polisacharydową. Oczywiście z warunkiem takim, że dziecko musi mieć skończone 3-5 lat, dlatego że organizm wcześniej na antygeny polisacharydowe w ogóle nie reaguje. Więc nie wytworzy pamięci i w związku z tym doszczepiamy po 13 tą szczepionką polisacharydową 23 po 2 miesiącach. I nie spotkałam się jeszcze, proszę mi wierzyć, żeby było jakiekolwiek powikłanie.
Pani doktor, jak jest to tak już zbliżając się do końca właśnie skuteczność szczepień? Czy to jeżeli zaszczepimy dziecko na danego wirusa, daną chorobę, to znaczy, że w 100% ono nie zachoruje? Znaczy nie.
Tego nie możemy zagwarantować. Natomiast tak jak już wcześniej powiedziałam, że przebieg jest dużo łagodniejszy, tak, że ta pamięć immunologiczna, czyli coś, co organizm, z czymś się kiedyś zetknął, to produkcję przeciwciał przeciwko danej bakterii wirusowej wytwarza w wielokrotnionym czasie szybciej, tak? Więc szybciej zareaguje, szybciej się obroni i stąd tu jak gdyby tkwi klo idei szczepienia dzieci.
No właśnie zastanawiam się, co na koniec rodzicom powiedzieć, którzy się jeszcze wahają, którzy mają jakieś wątpliwości.
Co byś nie powiedziała, to już
tak
nie rozwieszysz, to może SMS-a. Dla wszystkich zwolenników szczepień proponuję, poproście lekarza, który tak zachwala szczepienia, niech wam na piśmie zagwarantuje, że waszemu dziecku nie grożą żadne poważne powikłania poszczepionkowe w dłuższej perspektywie czasowej, a w razie jakby się coś stało, nikt wam czegoś takiego nie podpisze, bo mądry lekarz wie, jak poważne konsekwencje powodują szczepienia. Czyli rozumiem, że szczepią tylko głupi lekarze, no bo taki jest kontekst.
No to jest, że tak powiem, można być z doktoratem, można mieć immunologię kliniczną, jedni wiedzą i tak swoje, tak? Więc mówię,
gdyby
że...
Gdyby nie było szczepień, pani doktor, rozumiem, nie byłoby ani chorób, ani śmierci. Wszystko spisek koncernu farmaceutycznego, a nie plan boski.
Tak należy to rozumieć, tak? I to jest trwoga, tak jakby cofamy się o kilka lat wstecz, tak? No, żeby nie powiedzieć, że do średniowiecza, tak?
Gdyby była szczepionka na czarną ospę, nie wyginęłoby pół Europy.
Oczywiście umieralność była wielka. Pamiętajmy, że dzięki szczepieniom udało się całkowicie zlikwidować ospę prawdziwą, tak? Jej właściwie już nie ma. A przecież właściwie to były zgony masowe, tak, w Europie, więc proponuję osobom, które nadal nie są przekonane, żeby rozmawiały, jeszcze raz rozmawiały ze swoim lekarzem o przeciwwskazaniach, o na pewno lekarz też pójdzie, będzie dyskutował z rodzicami, będzie to robił, jeśli rodzic ma takie zdanie, że będzie wolał szczepić oddzielnie, to na pewno lekarz też tego nie odmówi, ale na Boga, róbmy to.
Ale też obserwujmy swoje dziecko i przed każdym szczepieniem mówmy
tak,
dokładnie,
co się
czy
działo,
coś nas
oczywiście,
niepokoi.
Czy było jakieś powikłanie. Ja mam często dzieci w poradni immunologicznej, gdy coś się zadziało po pierwszym szczepieniu, więc zaraz podejmujemy jakieś działania, że idzie do neurologa, odraczamy na jakiś czas, więc to nie jest tylko tak, że w cudzysłowie głupi lekarze, czy namawiają powiedzmy do szczepień, więc absolutnie nie.
Czyli najważniejsze, że rodzic nie zostaje sam, gdzieś może szukać tej pomocy.
Tak.
Jeszcze na koniec mamy zaproszenie dla pań i rodziców. Trwa tydzień godnego porodu i na jutro zapraszamy Państwa do Gdyni na spotkanie, które odbędzie się o 17 w KOKO. Tam o standardach opieki okołoporodowej opowiedzą przedstawicielki gdyńskich porodówek.
No i my się już żegnamy. Dziękujemy Państwu bardzo. Mamy w mieście w Radiu Gdańsk. Były z Państwem Magda Manaserska, Magda Świerczyńska-Dolot i nasz dzisiejszy gość, pani dr Bożena Kujawska-Kapiszka, kierownik oddziału pediatryczno-alergologiczno-immunologicznego w szpitalu na Gdańskich Polankach. Do widzenia, do usłyszenia.